Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dziewczyny, na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że podjęłyście taką decyzję, aby tutaj przyjechać. Ponieważ dziś naprawdę bardzo trzeba tak w sposób osobisty zadbać o wiarę. Naprawdę, Wy jesteście jeszcze młodymi osobami i nie widzicie tych zagrożeń, które dzisiaj się pojawiają na świecie w związku z naszą wiarą, z obecnością Kościoła. Bowiem jest taka ogólnie przyjęta tendencja w świecie walki z Chrystusem, walki z chrześcijaństwem, walki z Kościołem. Z tym, że odbywa się to trochę na innej zasadzie dzisiaj ta walka, jak była kiedyś. Nikt dzisiaj tak oficjalnie wprost nie walczy z Kościołem, z chrześcijaństwem, ale jest ta dobrze wypracowana przez taką organizację w świecie, która nazywa się masony, metoda walki. Uczmy ludzi grzeszyć, a Bóg będzie im niepotrzebny. I teraz zobaczcie, jaki jest dzisiaj dostęp do grzechu. Nawet wy sobie nie wyobrażacie tego. Pierw to jest uderzenie wszystkie nasze święta. Popatrzcie, dzisiaj dyskoteki. Robi się w piątek. Tylko dlatego, że Pan Jezus w piątek umarł na krzyżu. I żeby zdeptać świętość piątku, to zauważcie, że dzisiaj robi się zabawy. A Pan Jezus przecież wyraźnie powiedział, że w tym dniu, w którym odejdę z tej ziemi, będziecie pościć, a więc będziecie sobie czegoś odmawiać. I teraz nawet my nie zdajemy sobie z tego sprawy, dlaczego to się robi. Patrzcie, nawet chrześcijanie, którzy chodzą do kościoła, zaczynają w to wchodzić, a szczególnie młodzież, dyskoteki, zabawy. Bo to takie fajne. Ale Pan Jezus nie tak poukładał wszystko. Druga rzecz, bardzo istotna, to jest danie ludziom do ręki internetu, komórki. A jednocześnie popatrzcie, w tych komórkach i w tych internetach pojawiają się bardzo złe strony. I młodzi zaczynają na to wchodzić. Po co to wszystko jest? Żeby uczyć młodych ludzi zła. Wyobraźcie sobie, że ja jako człowiek po raz pierwszy widziałem nagą kobietę, gdy byłem już księdzem. A więc miałem gdzieś około 30 lat. Bo kiedyś nie było takiej możliwości, żeby były filmy jakieś złe. To wszystko było takie blokowane. A teraz już małe dzieci nawet patrzą. Chłopcy na dziewczyny, dziewczyny na chłopców. Później promuje się złe zachowania. I wy nawet nie zdajecie sobie z tego sprawę, że jeśli ktoś zaczyna w to wchodzić, a może jak ktoś, która z was tu jest, już weszła na taką stronę, to później ciągnie człowieka na to. Głupia ciekawość. A później nieustannie, zamiast myśleć o Bogu, to właśnie w ten sposób sobie diabeł przygotowuje człowieka do grzechu nieczystego. Nie do obrony czystości, nie do zachowania przykazań. I dlatego mówię Wam o tym wszystkim, że jest tak bardzo, a bardzo wiele zagrożeń. I teraz, żeby się uratować przed tym wszystkim, to człowiek musi podjąć taką świadomą troskę o swoją duszę, o zbawienie swoje. Bo przecież nie ma nic ważniejszego dla nas, aniżeli Tobie po śmierci się dostać do nieba. I Pan Jezus mówił przecież, że zgorszenia przyjść muszą. Nawet powiedział, biada tym, którzy gorszyć innych będą. Ale jednocześnie też dał nam radę. Uważajcie, kogo słuchacie. Patrzcie, za kim idziecie. A więc Jezus nam wskazuje, że nie wszystko, co nam daje świat, jest dla nas dobre. I On mówił, to ja jestem drogą, prawdą i życiem. On wskazał siebie jako tą osobę, której warto zaufać, za którą warto pójść, którą warto uwierzyć. Zresztą popatrzcie, człowiek, który naprawdę jest związany z Chrystusem, który jest takim prawdziwym chrześcijaninem, to jest dobry człowiek. Patrzcie na naszych świętych. Patrzcie na naszych błogosławionych. To jest właśnie przykład ludzi, którzy postawili na Chrystusa. A więc Chrystus to nie jest tak, że ogranicza wolność. Chrystus nie uczy człowieka zła. A to, że zło się dzieje w różny sposób, i to słyszycie, bo tu nie ma co zatajać czy tego, bo to zło pochodzi z różnych ludzi, bo słyszycie w telewizji, nagłaśniają to w prasie. Ale dlaczego tak się dzieje? To nie Pan Jezus jest winien temu, że ktoś jest zły. Tylko jak ludzie nie umieją kochać Jezusa, nie umieją pójść za Nim, to co Pan Jezus zrobi? Pan Jezus uczynił nas istotami wolnymi. A więc Pan Jezus nie chce nam niczego narzucać. Pan Jezus nie chce nas naprawdę, dziewczyny, ograniczać. Pan Jezus nas tak bardzo kocha i chce, żebyśmy z miłością poszli za Nim. I właśnie tym takim bardzo ważnym elementem, gdzie realizuje się nasze chrześcijaństwo, to jest właśnie nasze odniesienie do Eucharystii. I w tym roku chciałbym w tej konferencji powiedzieć Wam kilka słów na temat Eucharystii. Ciągle słyszycie Najświętszy Sakrament, Eucharystia. Ale co to jest tak naprawdę? To jest obecność Pana Jezusa pośród nas. Eucharystia to jest Pan Jezus najbardziej obecny wśród nas. A więc jeśli mówimy o Eucharystii, to mówimy o Bogu, który jest dzisiaj obecny wśród ludzi. Przeżyliśmy je tak dawno. Święta Bożego Narodzenia. Jeszcze w naszych kościołach są postawione szopki. Patrzymy. I tak zobaczcie, dziewczyny, dlaczego apostołowie, raczej pasterze, poszli do stajenki betlejemskiej? Ponieważ anioł przyszedł z nieba i to im powiedział. Dziś wam się narodził Zbawiciel. Jest Mesjasz Pan. I teraz zauważcie, że ci pasterze idą do tej szopy i wyobraźcie to sobie, jakby wyście się tam znalazły. Wchodzicie do szopy, biedota, jakiś prosty mężczyzna, prosta niewiasta, dziecko w nasianeczku leży. I to może być Bóg? Gdyby nie trzymały się tego słowa, którego im anioł powiedział, dziś wam się narodził Zbawiciel, to nigdy by nie upadli na kolana, nie oddaliby mu daru i nie mówiliby, spotkaliśmy Zbawiciela, Mesjasza. Nigdy. A więc zobaczcie, podstawą wiary jest Słowo Boga. To, co Bóg nam mówi, to jest, trzeba umieć to przyjąć, zaakceptować i z tym się zmierzyć. To Słowo Boga rozpoczyna naszą wiarę. Jeżeli nie będziemy przyjmowali Słowa Bożego jako prawdę, to wszystko będzie się nam w naszym życiu chrześcijańskim waliło. Dlaczego? Bo zobaczcie teraz też to, w co my wierzymy. To tylko wierzymy dlatego, że Pan Jezus sam nam powiedział, na przykład o Eucharystii. To jest moje ciało, to jest moja krew. I niby nic się nie dzieje, bo patrz, widzimy chleb, widzimy wino w kielichu. Ale jeśli wierzymy, że to jest obecny Pan Jezus z nami, to dlatego, że On to nam powiedział. I teraz jakże bardzo potrzeba nam tej pokory pasterzy. Jakże bardzo potrzeba nam zawierzenia Słowu Bożemu tych pasterzy. Ponieważ jeżeli tego braknie, to ludzkim językiem nie da się wytłumaczyć to, co się dzieje na ołtarzu. To, co jest w tabernakulu. To, co spożywamy i mówimy, że to jest komunia święta. Nie da się tego wytłumaczyć. I stąd też odnosimy się choćby do Bożego Narodzenia. Bowiem Bóg stał się człowiekiem. To jest tajemnica, którą nie da się wypowiedzieć. Ten, który stwarza świat, który, jak później zobaczyliśmy, dokonywał wielkich rzeczy, ale on był małym dzieciątkiem i wtedy tym pasterzom uwierzyć, że to naprawdę jest Syn Boży, że to jest Mesjasz obiecany. Ale jeśli trzymali się tego i poszli za tym, to dlatego, że w nich była taka prosta wiara. Nie rozumieli, ale skoro Bóg tak powiedział, to na pewno jest prawda, bo Bóg nie kłamie. Bóg nigdy nie wypowiada słów kłamstwa. Bóg mówi tylko prawdę, nie mówi wiele, ale to, co mówi Bóg, jest prawdą. I dlatego, jeśli mówimy o Eucharystii, to musimy wejść razem z Panem Jezusem do wieczernika, dać się zaprosić, tak jak ci apostołowie, którzy wchodząc do wieczernika, myśleli, że idą na ustę paschalną, którą Żydzi zawsze urządzali na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Bo wtedy Pan Bóg dokonał wielkiego cudu w tym narodzie wybranym. Jaki był to cud? Pan Bóg mówi: zabijcie baranka, skropcie odrzwia krwią baranka i tam, gdzie będą skropione drzwi baranka, anioł nie będzie zabijał pierworodnych. I Żydzi to zrobili, bo Mojżesz im to powiedział, któremu Bóg powiedział: przekaż ludowi tak, że to mają zrobić. I teraz, jak się obudzili po nocy i zauważyli, że tam, gdzie nie były drzwi skropione krwią baranka, to wszystko pierworodne było zabite, a więc pierworodne dzieci, pierworodne zwierzęta. I wpadł wielki zakłopotanie wpadli Egipcjanie i mówili: idźcie Żydzi już od nas, nie chcemy was, bo jeżeli takie rzeczy się dzieją, dlatego że tu jesteście, to idźcie z tego naszego kraju. I na pamiątkę tego wyjścia, tego najważniejszego wydarzenia, wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej, była urządzana raz w roku taka uczta, która nazywała się Pascha, gdzie zabijano baranka, gdzie ludzie siadali do stołu, spożywali tego baranka i wspominali te wydarzenia, których Pan Bóg okazywał wielkie miłosierdzie narodowi wybranemu. Między innymi wspominali to najważniejsze wydarzenie, jakim było wyjście z Egiptu, cudowne przeprowadzenie przez Morze Czerwone, kiedy woda się roztopiła, później przez wodę Jordanu. Wszystko to wspominali, tę mannę, którą im Pan Bóg dawał, jak byli na pustkowiu, te przepiórki spadające z nieba, dzięki któremu przeżyli tak długi okres pobytu na pustyni, ta woda wyprowadzona ze skały. I w ten sposób budowali wiarę. Wiarę w Boga. I oto, kiedy Pan Jezus zapraszał ich na ucztę paschalną, to myśleli, że będzie tak samo. A okazuje się, że nie trzeba było baranka zabitego, ale Pan Jezus zmienia coś na tej uczcie. Każe przygotować chleb i każe przygotować wino. I zobaczcie, jakie to musiało być zaskoczenie dla apostołów. Kiedy Jezus bierze chleb do ręki i mówi: to jest moje ciało, bierzcie i jedźcie. Później bierze kielich: to jest moja krew, która będzie za was wylana, bierzcie i pijcie. I podaje im. I teraz patrzą, chleb się nie zmienił, wino się nie zmieniło. A Pan Jezus mówi, że to jest moje ciało i to jest moja krew. I dodaje jeszcze: kto spożywa niegodnie, będzie winien ciała i krwi Syna Człowieczego. Będzie odpowiadał za to, jak ktoś jest niegodny. Dlatego się mówi, że Judasz jest tym pierwszym człowiekiem, który przyjął komunię świętą niegodnie. Bo był zdrajcą Jezusa. Jemu Pan Jezus mu podał I on zaraz wyszedł i zdradził Pana Jezusa. I taka jest, moi drodzy, wiara w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. To czyńcie na moją pamiątkę. A więc w czasie każdej mszy świętej, kiedy kapłan stoi przy ołtarzu i bierze biały komunikant, biały chleb do ręki i mówi: hostia, to jest moje ciało, Pan Jezus przemienia ten chleb w swoje ciało. Kiedy mówi: to jest moja krew, Pan Jezus przemienia chleb swoją, wino w swoją krew. I teraz ktoś powie: ale skąd my wiemy, czy to jest prawda? Skąd my to możemy wiedzieć? Czy to nie jest jakiś teatr? I pamiętajcie sobie za to tak zwane cuda eucharystyczne. Myślę, że nie będzie źle, jakby wam siostry wyświetliły film o cudach eucharystycznych. Bowiem to jest potwierdzenie tego, co mówię. Są takie miejsca, dziewczyny, gdzie Pan Jezus naprawdę, jest wiele takich miejsc, gdzie Pan Jezus pokazał, że ksiądz, który nie chciał uwierzyć, że to jest prawdą, ale odprawiał przeświętą przy tym ołtarzu. Pan Jezus, za chwilę okazało się, że kiedy położył na patenie chleb, zakrwawione ciało się stało. I później nie spożył tego ciała ksiądz. A kiedy wypowiedział nad winem słowa: to jest moja krew, zamiast wina kuleczki się porobiły, 5 kuleczek. I to jest najważniejsze, badają to. Oto do dzisiaj się zachował ten cud eucharystyczny w Santanderze. I o czym mówi? Że to jest krew człowieka. Że to jest tkanka umierającego człowieka. A jak krew badał, to położył na jednej szali jedną kuleczkę, na drugiej 4 i te 4 ważyły tyle, co ta jedna. Położył 2 i tu położył 3, tak samo było. To są cuda, to są różne badania były na ten temat. I wiecie o tym, że ostatnie cuda, jakie się wydarzyły, to były w Polsce. Cuda eucharystyczne. Jeden to jest w Sokółce pod Białymstokiem. Możecie pojechać do kościoła i widzieć. Co się okazało? Że wyleciał księdzu komunikant w błoto. Była jakaś uroczystość. I podnieśli ten komunikant. I my jako kapłani wiemy, co trzeba zrobić. Taki obrudzony komunikant, nikt nie będzie go spożywał. Dlatego się wkłada do wody i do tabernakulum i po 2-3 tygodniach ten komunikant się rozpływa w wodzie i nic nie ma. I taką wodę wlewa się później do kwiatu. Bo to jest ciało Pana Jezusa cały czas. A tu się ukazało, że kiedy po 2 tygodniach otwierają tabernakulum, wyciągają tę szklankę, w której był komunikant z wodą, to zamiast rozpływać się, coś pływa jakby ciało. I co? Dali do badania. Pierw badali to profesorowie, lekarze z Białegostoku i mówią, że to jest tkanka serca umierającego człowieka. Że to jest krew człowieka z narodu żydowskiego. Oczywiście to nie jest jeszcze jedyny powód, że od razu uznaje się cud eucharystyczny. Musi to Stolica Apostolska zbadać. Przesłali to do Watykanu. Tam też są specjaliści lekarze. Badali i potwierdzili, że to jest to samo. I został cud eucharystyczny uznany. Drugi też cud eucharystyczny, który się dokonał w Polsce, to był w Legnicy. To jest XX wiek, koniec XX wieku, dziewczyny. A więc nie jest to tak dawno. Pan Jezus od czasu do czasu daje znak, że naprawdę ja jestem. Ale pamiętajcie o jednym, że wiary nie zbuduje się na sensowności. Bo tak, ja tu miałem kiedyś rekolekcję dla młodzieży bierzmowanej przed lata i to mi tak bardzo dużo dało. Dużo do myślenia. Piszą młodzi prośby do świętego Andrzeja. Później mamy takie nabożeństwo i czytam na jezdę prośby. Święty Andrzeju Boboro, bardzo proszę, aby ten Maciek się ode mnie odwalił, bo ja go nie kocham. I za chwilę pisze Maciek. Święty Andrzeju Bobolu, bardzo Cię proszę, aby Baśka była moją dziewczyną. I co ten Pan Jezus ma zrobić? Ona pisze Baśka, żeby się od nią odwalił, a on pisze, żeby ją pokochał. I co ten Bóg ma zrobić? Bóg ma swoją mądrość. Bóg wie, co robić. Popatrzcie, jedni chcą teraz śniegu, bo by na nartach pojeździć, a drudzy się modlą o to, żeby była pogoda, bo mniej za gaz zapłacą. I teraz zobaczcie, jakby Pan Bóg zaczął każdego słuchać, to tak, tu by było trochę śniegu, tu by było ciepło. Pan Bóg ma swój plan. A zresztą my o takie rzeczy nie powinniśmy się modlić, bo Pan Bóg nam powiedział, że wie, czego nam potrzeba. Pan Bóg wie, czego nam potrzeba. My powinniśmy się modlić tylko o to, abyśmy byli Bożymi ludźmi. I właśnie teraz zobaczcie, jakże bardzo ważne jest to, abyśmy zobaczyli, że to nie na sensacjach zbuduje się wiarę. To nie dlatego, że są wielkie rzeczy, się dzieją w naszym życiu, to już ludzie wierzą. Bo przecież same pewnie wiecie o tym, że był taki jeden znany polski dziennikarz, który bardzo źle mówił o Kościele, pił sobie z wiary, z Boga ze wszystkiego i wyjechał kiedyś tam na daleki wschód na odpoczynek. I wtedy było coś takiego, że było trzęsienie ziemi pod morzem i te fale zalewały hotele. I między innymi on tam mieszkający gdzieś na trzecim czy czwartym piętrze, bo woda była tak duża na kilkanaście metrów, wiele osób zginęło wtedy i on pływał na łóżku, bo woda weszła do niego i się nie utopił. Został uratowany. I co myślicie, że jak wrócił do Polski, to się zmienił? Dalej był taki zły. Dalej pozostał, pił sobie z Boga. Mówił, to jest przypadek, że ja przeżyłem. Nie zobaczył w tym łaski Bożej. Pan Bóg dał mu szansę. I dlatego też nie myślcie, że na sensacjach dziewczyny to się zbuduje wiara. To nie tak. Wiarę buduje się przez zawierzenie w Słowu Bożemu. I Pan Bóg, jak powiedział, że ja jestem obecny pod postacią chleba, ja jestem obecny pod postacią wina, to choćby oczy nas myliły, to my musimy wierzyć. Musimy wierzyć. I teraz jaka jest ta obecność Pana Jezusa pod postacią chleba? Jest to obecność substancjalna, jest to obecność realna, jest to obecność rzeczywista i jest to obecność stała. O, ktoś, to jest teologia, tak mówi. Co to jest ta obecność substancjalna? To znaczy, że Pan Jezus, choć nie zmienia substancji, chleb chlebem pozostaje, winem pozostaje, to jednak wewnętrznie się zmienia. To jest inny cud jak w Kanie Galilejskiej. Kiedy ludzie, bo tam się zmieniła istota. Była woda, a stało się winem. Ale zobaczcie coś innego. Pan Jezus, kiedy z kilku chlebów nakarmił kilka tysięcy ludzi. I ludzie tego nie widzieli, jak to cud się dzieje. Jak się to rozmnaża. Jak te rybki się rozmnażają. Wszyscy się najedli do sytości. A więc jest coś takiego, że Bóg nam pokazał, że jest wszechmocny i może wiele rzeczy zrobić. A więc to, że On tak pomyślał, żeby chleb na zewnątrz chlebem pozostał, a wino winem pozostało, ale jednocześnie, żeby po mszy świętej to już nie jest wino, ale krew, to już nie jest chleb, ale Jego ciało, to Jezus tak zdecydował. To jest moje ciało, to jest moja krew. A więc spożywamy naprawdę Boga prawdziwego, Jezusa Chrystusa i ten Jezus Chrystus jest obecny. Jest obecny i to jest obecność substancjalna. Druga jest to obecność prawdziwa i realna. To znaczy, że Pan Jezus nie jest tylko wymysłem, że ludzie tak jakiś symbol uczynili, że tak, ta hostia, bo ludzie tak myślą, to jest nasz Bóg, to wino to jest nasz krwią. Nie, to jest realnie. I właśnie Kościół bardzo bronił tej prawdy, realności i rzeczywistości obecności Pana Jezusa. Była taka sekta w Kościele, która nazywała się Doketi. Oni już byli w drugim wieku chrześcijaństwa. Oni już nawet za czasów apostolskich się zaczynali pokazywać. Kim byli Doketi? Doketi to byli tacy ludzie, którzy mówili, że Bóg nie może dotykać rzeczywistości ziemskiej. Być może to wynikało też i z tego, że nikt Boga nigdy nie widział, że Bóg był tak niedostępny i z tego rodziło się, że to nie może tak być. Że Jezus był tylko pozornie Bogiem, ale Bogiem prawdziwie nie był. I tak samo we mszy świętej nie może być tak, że coś materialnego Bogiem się staje. A więc ani chleb, ani wino nie są ciałem i krwią Pana Jezusa. Jan apostoł takich ludzi nazywa antychrystami, którzy w to nie wierzyli. A jakże bardzo mocno Ignacy Antiocheński pisał o tych ludziach, że nie idźcie za nimi, bo oni głoszą fałszywe nauki. To nie jest prawda. I patrzcie, Kościół do dzisiaj obronił naukę obecności Pana Jezusa pod postacią chleba i pod postacią wina. I jest jeszcze obecność stała, trwała. Co to znaczy? Że tak jak inne sakramenty się sprawuje, to tylko w chwili sprawowania tych sakramentów Pan Jezus jest obecny. Jak się chrzci, to w tym momencie chrztu Pan Jezus jest obecny. W tych znakach, symbolach. Jak święcą nas na kapłana, to w chwili przekazywania święceń, wtedy Pan Jezus jest obecny z Duchem Świętym i nas konsekruje. Kiedy idziemy do spowiedzi, to w czasie spowiedzi odbywa się sakrament. Zaś ksiądz skończy prześwięte, a ciało, ten komunikanty, dlatego widzicie, tu się świeci czerwona lampka. Że wraz z zakończeniem mszy świętej nie skończyła się obecność Pana Jezusa pod postacią chleba, ale ona dalej trwa, nadal jest obecna. I to jest obecność trwała albo obecność stała. Teraz, dlaczego o tym dziewczyny mówimy? W 2002 roku biskupem w jednym z diecezji amerykańskich został biskup Jenke. I ten biskup od samego początku pracuje nad przywróceniem wiary obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i pod postacią wina. Otóż to się okazało, że badania w jego diecezji wskazały, że ludzie nie wierzą, choć są chrześcijanami, choć przyjmują komunię świętą, uczestniczą we mszy świętej, ale nie wierzą w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I on napisał książkę Prawdziwa Obecność i od kilkunastu lat koncentruje swoją pracę duszpasterską wokół przywrócenia wiary w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Bo mówi tak, on to później w tej Prawdziwa Obecność właśnie wskazał, że jeśli to przestajecie wierzyć, to nasza, to jest to wiara niepełna. Jest to wiara nieprawdziwa. Wy nie jesteście chrześcijanami. I to jest właśnie głębia dziewczyny tego, co jest prawdą naszej wiary. Pan Jezus naprawdę jest obecny pod postacią chleba i pod postacią wina. I teraz zobaczcie. Gdybyście wierzyły, tak naprawdę, ludzie wierzyli, chrześcijanie wierzyli, że Pan Jezus jest obecny. Po pierwsze, byśmy lgnęli wszyscy na spotkanie z tym Jezusem. Byśmy robili wszystko, żeby jak najczęściej się z Nim spotykać. Tak jak ludzie w Palestynie kiedyś. Dlaczego tak lgnęli za Jezusem? Nie wszyscy. Ale ci, którzy wierzyli, że On jest obecny pod postacią chleba i że On jest jako ten Bóg pod postacią człowieka, że to jest Bogiem ten człowiek, to szli do Niego. Ci, którzy szli szukać sensacji, no to z czasem odpadali. Ale byli tacy, którzy wytrwali z Nim do końca. I tutaj przykładem trwania przy Jezusie jest Matka Najświętsza. Matka Najświętsza uczy nas tej wytrwałej wiary. Powiedz, zobaczcie, kiedy apostołowie nawet zaczęli się chwiać, kiedy Pan Jezus powiedział, że przyjdzie taki czas, że dam wam swoje ciało na pożywienie, wino, moją krew do spożycia, to apostołowie nawet, jak ludzie zaczęli odchodzić od Jezusa, zastanawiali się, czy warto za takim iść. Co on mówi? Jakieś brednie. Ale Matka Boża nigdy nie zachwiała się w wierze, bo ona trzymała się Słowa Bożego. Skoro Pan Jezus tak powiedział jej syn i ona wiedziała, że to jest Bóg, on nie może kłamać. I patrzcie, Pan Jezus miał wiele dowodów, że można mu uwierzyć. Przecież mówił o zmartwychwstaniu. Patrzcie, żywy człowiek mówił, choć umrę, to i tak zmartwychwstanę. Stało się to? Potwierdził tą naukę. I wiele rzeczy, które mówił Pan Jezus, się potwierdziło. I jeśli my dzisiaj temu Jezusowi wierzymy, wyznajemy, to nie dlatego, że myśmy to wymyślili, że ta prawda jest dla nas wygodna. To Bóg nam tak powiedział. I dlatego zobaczcie, jakbyśmy naprawdę wierzyli, że Pan Jezus jest obecny, to po pierwsze, często byśmy lgnęli na spotkanie z Nim, a On jest obecny w naszych kościołach. Druga, nigdy byśmy nie zrobili coś takiego, żeby nie pójść na mszę świętą. Nigdy byśmy tego nie zrobili. Bo to jest najpiękniejsza modlitwa. Ty możesz nie wiem, jakie modlitwy odprawiać. Ale one nic nie znaczą wobec tej jedynej modlitwy, jaką jest msza święta. Chrystus ponawia swoją ofiarę krzyża, żeby Ojciec nam błogosławił. I ja, kiedy uczestniczę w tej mszy świętej, to Bóg na mnie patrzy łaskawym okiem. I dlatego zobaczcie, jak się Bóg czuje, jak dziewczyny, Bóg się czuje. Kiedy ty, dziecko Boże ochrzczone, które chcesz być w niebie, a tu jest niebo przecież w czasie każdym przy świętym, nie idziesz na takie spotkanie. Jak kiedyś cię Bóg przyjmie do nieba, jak lekceważysz msza święta? Dlatego noście to sobie w sercu. I trzecia rzecz, jeżeli się wierzy, że Pan Jezus naprawdę jest obecny, to się Go często przyjmuje w Komunii Świętej. Walczy człowiek z grzechami, często się spowiada. Bo aniołami nie jesteśmy. I zresztą popatrzcie, gdyby Pan Jezus chciał, byśmy byli aniołami, to stworzyłby nas aniołami w niebie. Ale Pan Bóg chciał, żebyśmy byli ludźmi. Co więcej, On umie patrzeć na tego człowieka, umie go rozumieć. Dlatego uczynił następny sakrament, spowiedzi, żeby człowiek, który upadnie, mógł powstać i dalej żyć w przyjaźni z Jezusem. Ale to się wszystko zaczyna od Eucharystii. Jak się nie ma wiary takiej mocnej, żywej, dojrzałej, w obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina, obecność Pana Jezusa we mszy świętej czy w komunii świętej, to będzie się stać z boku. I później do czego to prowadzi? Prowadzi to do czego, że człowiek, jak rozluźnia więź z Bogiem, wtedy zaczyna się kręcić koło niego szatan. Bo człowiek jest taką istotą, że albo Bóg go otacza opieką, a jeżeli człowiek z tej opieki zrezygnuje, to wtedy wchodzi w niego szatan. Tak jak było z Judaszem. On zewnętrznie był z Jezusem. Nawet i był we wieczerniku. Ale myślami był gdzie indziej. Był zdrajcą. Stąd też jak tu dziewczyny przyjeżdżacie na takie rekolekcje, to po to, aby się umacniać w takiej prostej wierzę, że to jest prawda, że tak trzeba robić. Właśnie Pan Jezus nie tylko to dla was daje, ale chce was uczynić apostołami, tak jak tych pierwszych apostołów. Nie tylko im dał mszę świętą, w ich obecności tę mszę świętą odprawił, ale ich posłał: czyńcie to na moją pamiątkę, wszędzie tam, gdzie są chrześcijanie. I dlatego, co to znaczy być apostołem Eucharystii? To znaczy zachęcać swoich rodziców, braci, siostry, Na tyle, na ile możecie. Kolegów, koleżanki. Ale nie być takimi jak świadkowie Jehowy, którzy nieraz takie różne nauki złe głoszą i zachęcają, by w nie wierzyć. Bo pamiętajcie, jak ktoś nie zechce, to żebyście nie wiem, co robiły, to i tak mu nie pomożecie. Jak ktoś nie chce. Człowiek musi chcieć. I właśnie to, co powiedziałem na początku. Najbardziej cenię was za to, że chcecie tu przyjeżdżać. Bo widzę te twarze, które są. To jest bardzo pięknie. To świadczy o was, dziewczyny, że poważnie podchodzicie do życia. Może też macie swoje grzeszki. Może też macie swoje słabości. Ale wy nie chcecie się poddać szatanowi. Wy się wyrywacie z tego świata. I dlatego dzięki, że wam potrzebne są rekolekcje. Że wy chcecie być na tych rekolekcjach. Że chcecie być w tym miejscu. Bowiem nie tylko chcecie iść przez życie z Bogiem, ale też mówicie Matce Bożej, żeby się wami opiekowała. Żeby była wam pomocna. Bowiem no sami sobie nie poradzimy. Widzę, macie dobrą wolę. Ale tak jak Pan Bóg chce, byście szło dobrą drogą szły, to myślicie, że diabeł nie pracuje, żeby was zjeść? Nieraz i przez swoich rodziców. Nieraz i przez swoich kolegów, koleżanki, może braci czy siostry. Diabeł chce nas zjeść. I może tak samo i wyście musiały pokonywać jakieś tam trudności, żeby tu być. Ponieważ diabeł to nie jest na rękę, żeby tu jesteście. On wszystkich ludzi, którzy chcą być przy Bogu, to on będzie ośmieszał, drwił i nie bezpośrednio, tylko przez kolegów, koleżanki. A po co tam pojedziesz? A co ci to da? A mnie to nie jest potrzebne. Właśnie to jest bardzo bolesne. Jeżeli ktoś mówi, że mu Bóg nie jest potrzebny, to znaczy on jest na bardzo, bardzo, bardzo złej drodze. To sobie zapamiętajcie. Kto to mówi, to tego nie wie. Ale to znaczy, że to już jest człowiek owładnięty przez złego ducha. Nawet tego nie wie. To, że on komunię świętą przyjmuje, to, że może nawet w grupie jakiejś być i śpiewać w kościele, ale on już jest tym zdrajcą, który jest we wspólnotę. I dlatego tak to trzeba mocno dzisiaj mówić. Bo ktoś, kto nie wie, co mówi, to znaczy tak mówi tylko człowiek, który nigdy nie rozumiał, co to jest chrześcijańska wiara. Nigdy. Nigdy nie jest uformowany tak, jak należy. I to jest właśnie niebezpieczne, bo kiedyś on stanie się narzędziem złego ducha. I będzie zniechęcał innych, rozwalał wszystkich. I to wszędzie tak jest. I dlatego też widzicie te różne zgorszenia, które idą dzisiaj. Tu i ówdzie słyszycie ze strony czy kapłanów, czy raz osób konsekrowanych, takich przewodników naszej wiary. Z czego to się rodzi? Bo to, że ktoś nosi sutannę czy habit, to nie znaczy, że jest przyjacielem Boga. To nie znaczy jeszcze. Bo przyjaciel Boga, wiecie jak się zachowuje. On zawsze myśli o Bogu, innych prowadzi do Boga. A jeśli ktoś daje jakieś zgorszenia, to znaczy, że on Boga nigdy nie pozna. Dlatego to jest tak ważne, że wy tu jesteście, bo możecie przez tych kilka dni, dziewczyny, tak się zastanowić. Tu nikt was nie ciąga na siłę ani do życia zakonnego. Nikt wam nie mówi, że musicie tu być. Słyszycie zresztą. To mówi się, żebyś rozeznawała w sercu i poważnie traktowała swoje życie. Bowiem Pan Bóg nas kiedyś będzie rozliczał w życiu. Z tego, jak żeśmy to życie przeżyli. I to, co wam nieraz mówię, nie ma nic ważniejszego, aniżeli rozeznać, jakie jest moje powołanie. Co Pan Bóg ode mnie chce? Dlaczego Pan Bóg mnie stworzył? Ale to wielką pomocą w rozeznaniu tego jest moje odniesienie do Eucharystii. Jeżeli potraficie przeświętą dobrze przeżywać, komunię świętą godnie przyjmować, jeśli będziecie przychodzić na adorację, Pan Jezus sobie z wami poradzi. Najgorzej jak człowiek boi się tego, jak mówimy, diabeł się boi święconej wody. Ale chrześcijanin, który nie wierzy w Jezusa, boi się Eucharystii. Eucharystia go drażni. Macie przykład Judasza? On nie mógł wytrzymać tej miłości, która była we wieczerniku. Tu Jezusa będą zdradzać. Jezus będzie za chwilę cierpiał z ich powodu. On klęka przed nimi i nogi im umywa. I jeszcze im swoje ciało i krew im daje. I on nie mógł tego zrozumieć, że ktoś może być tak dobry, jeśli mu się czyni źle. Ale to są ludzie, którzy już coś zrozumieli z Boga. I tego wam życzę, by ten czas, dziewczyny, przebywania tutaj był tym czasem pogłębienia wiary w obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Szczęść Boże, Bóg zapłać.